Co nie się dzień, czas na publicystykę. Wojciech Jakubowski, witam serdecznie. Moim i Państwa gościem jest Jan Orkisz. Dzień dobry.
Witam Państwa serdecznie.
Numer trzeci na liście, numer trzy Komitetu Wyborczego Nowa Lewica, członek Unii Pracy. Numer trzy na liście, numer trzy. To przyniesie Panu szczęście? Wierzy Pan w pokonanie profesora Gduli i Darii Gosek-Popiołek, wyprzedzenie ich w tym wyścigu na wiejską?
Wierzę, że zostanę posłem.
Czyli wierzy pan w to, że ten numer 3 przyniesie panu na liście. Unia Pracy, tak się zastanawialiśmy przed audycją z panem nad historią tej partii, kiedyś znakomita, dzisiaj w zasadzie już tej partii nie ma.
Jest, jest. Są struktury, są ludzie, którzy reprezentują w różnych środowiskach. Mamy kilku wójtów, kilku starostów, radnych Rady Powiatu, czego jestem dobitnym przykładem. Jestem radnym Rady Powiatu od piątej kadencji.
Nie żal trochę tej partii, która kiedyś osiągała panu znakomite wyniki wyborcze?
Żal, żal i szkoda, że wyborcy nie doceniają tak ideowej partii na scenie politycznej. Partii, za którą nie ciągną się żadne afery, żadne przekręty. No niemniej jednak bez dużych pieniędzy przy tej ordynacji trudno jest się wybić.
Ten wasz program sprzed wielu, wielu lat, niemalże 30, ja pamiętam, on był, jeżeli chodzi o ten socjalny plan, bliski temu, co realizuje PiS. Ja mówię o tej socjalu.
Zdecydowanie tak. To była najbardziej socjalna partia. Unia Pracy była tą partią, która reprezentowała tych, których głos słychać najciszej, zwykłych, prostych ludzi. I ten program ukradł nam Kaczyński. I dlatego tak trudno jest w tej chwili nam się odbić.
Z uśmiechem ukradł, zrealizował program Unii Pracy Jarosław Kaczyński. Takie jeszcze pytanie mi się nasuwa, zanim przejdziemy do szczegółów. Jak pan wspomniał, jest pan radnym powiatu olkuskiego. Kiedyś był pan posłem. Teraz te wybory, pan będzie walczył o ten mandat. Nie boi się pan gdzieś z tyłu głowy, że Lewica na ostatniej prostej może nie wejść do Sejmu?
Wierzę w to, że osiągniemy ten próg, bo przecież startujemy nie w koalicji, tylko na liście partyjnej, więc 5% to jest naprawdę poparcie, które powinniśmy bez problemu osiągnąć. Ja wierzę w to, że będzie co najmniej 10, tak jak to było 4 lata temu, gdzie w tym okręgu było 13,1. Stąd dwa mandaty.
Dwa mandaty. Teraz będzie 2 czy 1?
Teraz będzie na pewno 2, w tym jeden dla Orkisza.
2, w tym jeden dla pana Jana Orkisza. Schodząc tutaj jeszcze do tych rzeczy programowych, wyobraża pan sobie, jako socjalista, nie da się ukryć, jeżeli chodzi o to zapatrywanie na gospodarkę, współrządzenie z Platformą Obywatelską, Donaldem Tuskiem, gdzie te programy są bardzo, bardzo od siebie odległe, bo jednak Donald Tusk był za podniesieniem wieku emerytalnego, czy mniejszym socjalem.
Tak, w tej chwili potrzeba chwili. Wskazuję wszystkie partie opozycji demokratycznej do współdziałania, do utworzenia wspólnego rządu. Na pewno nie będzie to łatwa koalicja, bo rozpiętość w programach jest ogromna, ale Polacy oczekują, że będzie wspólny rząd, dlatego tak duży sondaż był w stosunku do jednej listy. I Polacy chcą, aby nastąpiła zmiana z różnych względów, a przede wszystkim patrząc na te afery, które się pojawiają coraz częściej o dużym zasięgu w gremiach rządzących, o wydatkowanie ogromnych pieniędzy, nie do końca legalnie. Zbierając podpisy, wielokrotnie padało pytanie, panie Janie, czy rozliczycie tą ekipę, która przez 8 lat rządzi? Odpowiadam, tak.
Pan w to wierzy? Nawet jeżeli uda się wam skonstruować rząd, tak jak pan powiedział, odległy bardzo programowo, bo to będzie od lewa do prawa, że będzie jakiekolwiek, ja nie mówię teraz, kiedykolwiek rozliczenie w naszym kraju, bo od 90 roku słyszę co 4 lata albo co 2, jak były szybciej wybory, rozliczymy poprzedników. Nic takiego się nigdy jeszcze nie zdarzyło.
Wierzę w to, dlatego że takie są oczekiwania mieszkańców. Gdyby się to nie stało, no to obawiam się, że to ulica mogłaby dokonać rozliczenia i samosądu. Temat jest bardzo nabrzmiały wśród mieszkańców.
To ciekawe. Mi się wydaje, że to się nigdy nie stanie, ale ma pan prawo w to wierzyć. Czym pan idzie do tych wyborów? Bo Lewica to wiemy, że chcecie współrządzić ewentualnie. Z czym pan idzie do tych wyborów?
Ja generalnie optuję za tym, aby przywrócić praworządność. Oczekuję, że w Sądzie Najwyższym, w Trybunale Konstytucyjnym, w Krajowej Radzie Sądownictwa zasiądą prawnicy o ogromnym dorobku, o dużym autorytecie, niezawiśli, nie powiązani z żadną opcją polityczną. Jest nie do pomyślenia to, co jest w tej chwili, że lider koalicyjnego ugrupowania jest ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym, posłem i liderem partii. Jest to niezdrowa sytuacja, dlatego trzeba bezwzględnie rozdzielić prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości i w spokoju prokuratura ma rozpocząć pracę nad tymi przedsięwzięciami, które były działaniami na szkodę obywateli, na szkodę państwa, o tych aferach, których słyszymy coraz częściej.
To rozdzielenie, o którym pan mówi, ono nastąpiło, z tego co pamiętam, zarządów Platformy. Tylko tak się zastanawiam, bo ktoś tego prokuratora generalnego, krajowego będzie musiał wybrać. Wierzy pan w to, że na przykład Sejm, Senat, ktokolwiek, prezydent, to będzie taki rzeczywiście wybór całkowicie apolityczny, niezależny?
Zdaję sobie sprawę, że każdy człowiek ma jakieś sympatie polityczne i ten prokurator, który będzie wybrany, również jakąś tam opcję w duchu będzie popierał, ale tak ostentacyjnie i tak politycznie, jak jest w tej chwili, mam nadzieję, że nie będzie, bo inaczej to by straciła sens demokracja. No musi być rozdział władzy ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej. Te władze nawzajem muszą się kontrolować, a nie jednoosobowo decydować o wielu sprawach tak istotnych dla poszczególnych obywateli, dla państwa.
Ten problem, o którym pan mówi, ewentualnego oddzielenia prokuratora generalnego od ministra, to rzeczywiście jest tak ważne dla ludzi, czy jednak ludzie kompletnie tym się nie interesują?
Dla ludzi, którzy analizują sytuację, którzy na bieżąco śledzą, tak. I w większości mieszkańcy Polaków oczekują dobrej płacy, godziwej płacy za dobrą pracę. No bo proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj początkujący nauczyciel z magisterskim wykształceniem, rozpoczynając pracę, ma wynagrodzenie w wysokości niewiele większej od minimalnej płacy w kraju. No jakże może być w ten sposób, że ludzi, którym powierzamy swoje dzieci, którzy mają nam przygotować, nauczyć, wychować do życia, do odnajdzenia się w gospodarce, no są tak ubogo wynagradzani. To się musi zmienić. Cała budżetówka, no przecież państwo jest silne siłą swoich urzędników. No jeżeli urzędnicy samorządowi, urzędnicy szczebla centralnego, ich wynagrodzenie również jest niskie w stosunku do średniej krajowej, no to jest selekcja negatywna, bo w tych gminach, w tych starostwach, w sejmikach będą zostawali ludzie, którzy nie będą mieli kompetencji najwyższych, a tak powinno być. No, Polak oczekuje, że w tych urzędach będzie obsłużony mile, szybko, kompetentnie, no ale za to trzeba zapłacić. Nie ma innego wyjścia.
O tym, co trzeba jeszcze zrobić, będę rozmawiał dalej z Janem Orkiszem, numerem 3 na liście także trzeciego komitetu, tak wyszło w losowaniu, wyborczego Nowa Lewica, członkiem Unii Pracy, ale to już po ostatnim dzisiaj serwisie drogowym. Wojciech Jakubowski. Pasmo co niesie dzień, Wojciech Jakubowski. Wracamy z małopolskich, krakowskich dróg. W moim studiu jest radny z Olkusza, Jan Orkisz, numer 3 na liście trzeciego również komitetu w tym losowaniu, o którym mówiłem przed przerwą, wyborczego Nowa Lewica, członek Unii Pracy. Wspomniał pan przed ostatnim serwisem drogowym o tym, że trzeba godnie płacić, zwłaszcza nauczycielom. Ja się tu w 100% z panem zgadzam, tylko zawsze w takich sytuacjach zastanawiam się, skąd te środki wziąć w budżecie. To jest odwieczny problem, w którym pan też się borykał jako poseł kiedyś.
Oczywiście byłem posłem, byłem wicestarostą, byłem wiceburmistrzem i wiem, jak trudno było pozyskać środki w samorządach na podwyżkę wynagrodzeń, ale jest to konieczność. Jeżeli przywrócimy praworządność i jeżeli spełnimy kamienie milowe, no to 760 czy 80 miliardów z Krajowego Planu Odbudowy czeka i te środki między innymi w tym zakresie powinny i muszą być wykorzystane. tak, że trzeba przeanalizować te wydatki, które w tej chwili ponosi państwo. Czy musimy w dalszym ciągu płacić na fundusz kościelny ponad 200 milionów? Przecież ten fundusz był stworzony w latach 50., kiedy władza ludowa odebrała majątki kościołom. Te majątki wróciły z powrotem do kościoła wielokrotnie z nawiązką, a fundusz z roku na rok jest podwyższany. Jest to jeden z przykładów, gdzie wymaga to szczegółowej analizy wydatków i iść zarazem szczegółowej analizy i sensownego podzielenia budżetu, tak aby państwo funkcjonowało znacznie lepiej niż do tej pory.
No to zapytam pana jeszcze o ten fundusz kościelny, bo jak słusznie pan zauważył, to była forma rekompensaty za mienie zabrane kościołowi przez państwo. W części na pewno zostało odzyskane, natomiast jest mnóstwo działek, choćby w centrum Krakowa, które nie zostały odzyskane. Nie obawia się pan, że kościół wtedy wystąpi z państwem polskim na drogę sądową?
Obawiam się, dlatego że Kościół umie zadbać o swoje dobra. Zresztą uczynił to. Ta komisja majątkowa miała trwać pół roku, a trwała 19 lat. Więc wiemy, jak to funkcjonowało. Jak był wyceniany ten majątek, który PRL zabrał i jak był wyceniany ten majątek, która Rzeczpospolita oddawała. No wszystko było zrobione z korzyścią dla Kościoła, ale ten proces musi nastąpić.
To jeszcze zapytam pana o, z tych nazwijmy to, waszych programowych jako lewicy, całej lewicy, takim flagowym waszym, zdaje mi się, postulatem programowym jest budowa mieszkań. Pan wierzy w to, że jesteśmy w stanie jako państwo, tak jak kiedyś, przed 89 roku, czy to się komuś podoba, czy nie, to akurat się chyba komu nie udało, że trochę tych mieszkań wybudowała.
Oczywiście, że wierzę, skoro nieudolny, jak to niektórzy mówili, komunizm poradził sobie, no to dlaczego my jesteśmy w stanie sobie poradzić? Oczywiście trzeba stworzyć program. Mieszkanie powinno być w zasobie gminy i to gminy powinny budować lub pozyskiwać. No stoi wiele budynków, które można pozyskać. Podaję przykład, w Olkuszu był hotel, który nie był wykorzystywany. Dzisiaj jest 46 mieszkań komunalnych. Był budynek byłego OFNE, Domu Kultury, jest 24 mieszkania. Był budynek OFNE, które wyzbywało się majątku, kiedy mieli problemy. Jest kilkanaście mieszkań socjalnych, więc stwarzanie z tej substancji, która jest do pozyskania, i pozyskiwanie nowych. Gminy posiadają nieruchomości, posiadają grunty. Państwo musi stworzyć program finansowania, z tym, że te mieszkania nigdy nie powinny być sprzedane. I tu został popełniony błąd po 90 roku, że za symboliczne 5% gmina wyzbywała się mieszkań i dzisiaj po 30 latach widać, że te mieszkania już zupełnie są w innych rękach. Wcale nie tych najbiedniejszych, którzy czekają na mieszkania komunalne. I to był błąd, bo zasób gminy został w ten sposób uszczuplony.
Każdej, bo to tak w Krakowie było, pan mówi 5%, ja w Krakowie pamiętam 10%, można było za 5 lat potem sprzedać to mieszkanie i tak się zresztą pewnie w większości przypadków stało. Ta budowa tego zasobu mieszkań komunalnych, nie wiem kiedy, ale czysto teoretycznie, do jakiego poziomu mieszkań komunalnych, na jakim poziomie powinniśmy dojść w Polsce na przykład, czy w Olkuszu choćby, Krakowie?
My tam w programie założyli 300 tysięcy tych mieszkań. No na pewno w mniejszych miejscowościach ten problem jest inaczej rozwiązany, bo wielu mieszkańców posiada własne nieruchomości, działki i w większości budują systemem gospodarczym swoje domki. Ale ci, którzy nie mają takiej możliwości, których wynagrodzenie nie pozwala na zaciąganie kredytu, to niestety samorząd musi o tych mieszkańców zadbać, ale sam tego nie zrobi bez środków z budżetu państwa. Musi być program. Nie 2% kredyt, bo to powoduje, że tylko zarabiają na tym deweloperzy, niestety.
I banki.
I banki, dokładnie tak.
To nie tylko deweloperzy. Na koniec, takim palącym problemem, który czeka między innymi pana, być może osobiście nawet, ale na pewno wielu mieszkańcy Olkusza, wygaszenie kopalni w 2021 roku. Czy nie należy już zacząć działać, aby wzorem Trzebini nie było zapadlisk, na przykład za 20 lat, żeby ludzie nie żyli w strachu?
Zdecydowanie tak. Skończyły się złoża rudzynku, ołowiu. Ziemia, która dawała dochód przez kilkadziesiąt lat, bo historia górnictwa na terenie ziemi olkuskiej to jest XII-XIII wiek. Niestety te złoża się wyczerpały. Były to złoża bardzo zawodnione, w związku z tym, kiedy kopalnia funkcjonowała, to były non-stop odwadniane, pompy non-stop pracowały. Kiedy w 2021 roku zostały te pompy wyłączone, to zaczynają się problemy. No na przykład powiat wybudował obwodnicę Bolesławia za 7,5 miliona złotych, która była otwarta w listopadzie, a zamknięta w lutym, bo się pojawiło zapadlisko na środku jezdni. Takich zapadlic już jest ponad 100. Niektóre już są napełniane tą wodą, która nie jest pompowana. Po piaskowni wyrobisko kilka hektarów już jest zalane, więc będą potrzebne ogromne pieniądze na to, aby pierwsze opracować program, zinwentaryzować cały teren, to jest gmina Bolesław, Bukowno i Olkusz, bo to, co było eksploatowane przez zakłady górniczo-hutnicze, jest to wszystko udokumentowane, opisane, zmapowane, ale to, co było eksploatowane kiedyś z różnymi sposobami, no to może być niespodzianka. Dlatego taki szczegółowy program i później realizować te grunty, te tereny, te nieruchomości, które muszą ostać, te, które będą zalane, bo ilość tej wody, która była pompowana, jest ogromna. No może być atrakcją dla terenu, z tym, że wymaga to nakładów i tutaj bezwzględny jest potrzebny udział państwa, bo samorządy same sobie z tym nie poradzą. Obawiamy się, że jeżeli by doszło do podtopień nieruchomości prywatnych, ci mieszkańcy wszyscy wybudowali budynki zgodnie z pozwoleniem na budowę, więc odszkodowanie z tego tytułu, które będą może musiały ponieść samorządy, również będą tym obciążone. Państwo przez kilkadziesiąt, a właściwie od XII-XIII wieku eksploatowało częściowo te kopalnie, te złoża i niestety w tej chwili państwo również musi do tego programu się przyczynić.
Czy ten początek, bo oczywiście samorządy, jak pan wspomniał słusznie, nie mają szans tego udźwignąć finansowo, ale czy ten zaczyn już teraz nie powinien od samorządu, od starostwa olkuskiego na przykład wychodzić, żeby alarmować, no żeby nie było za 20 lat tej sytuacji, o której mówiliśmy przed chwilą właśnie w Trzebini?
Tak jest, takie spotkania już się odbywają, taka koncepcja właśnie powołania, czy to stowarzyszenia, czy związku, który by się zajął tak, abyśmy nie byli zaskoczeni tą sytuacją jak w Trzebinie. Bo u nas to może być krócej. Kiedy była podejmowana decyzja o likwidacji kopalń przez zatopienie, naukowcy między innymi z AGH twierdzili, że ten problem podtopień wystąpi za kilka, a nawet kilkanaście czy dziesiąt lat. Okazało się, że to po półtora roku już ten problem nastąpił, czyli natura zachowuje się zupełnie inaczej niż do tej pory naukowcy byli w stanie to przewidzieć. Także jest to pilna potrzeba, by samorządy i jeszcze w tej kadencji, bo jest 6 miesięcy, przynajmniej stworzyły jakieś ramy tego programu, a każdy następny, który te wybory wygra, pod liderem starosty bezwzględnie musi to realizować i jest potrzebny poseł ziemi olkuskiej właśnie taki, który ma duże doświadczenie w samorządzie, działam prawie 30 lat, przepracowałem prawie 50 lat i to doświadczenie samorządowe, zawodowe, polityczne chcę wykorzystać.
Trochę autoreklamy na koniec. Jan Orkisz był moim państwa gościem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Numer 3 na liście, numer 3, Komitet Wyborczy Nowa Lewica, członek Unii Pracy. Pasmo co niesie dzień dobiega końca. Dziękuję w imieniu dziennikarzy, realizatorów, Magdaleny Zbyród-Wiśniewskiej, która państwa przez ostatnie niemalże 2 godziny prowadziła. Wojciech Jakubowski, dziękuję, do usłyszenia.